Halleluja. Możesz. Kto był 3 tygodnie temu na czwartkowym nabożeństwie, to wie, o czym mówię. Wie ktoś? Pastor wie? Ciocia wie? Był z nami wtedy Szczepan Wojnar i dzielił się tym, co Pan Bóg zrobił w jego życiu. Opowiadał on swoją historię o tym, jak on odpowiedział na Boże wezwanie. Opowiadał o tym, co on musiał zostawić, co wydawało się mu niemożliwe do zostawienia. I o tym, jak Pan Bóg prowadzi jego i całą jego rodzinę. Możesz. A później podzielił się takim krótkim przesłaniem o tym właśnie, że możesz pójść za Jezusem Chrystusem, ale wcale nie musisz, bo On cię do tego nie zmusza. On chce, abyś dobrowolnie za Nim poszedł i zaprasza cię. A decyzja do tego zaproszenia jest dla każdego z nas. Wiecie, i to było takie słowo prosto z nieba. Droga rodzinka Wojnarów, zazdro naprawdę takiego męża Bożego. Będę chciał z nim długo tam na górze w niebie porozmawiać. Możesz. Bo to jest tak, jeżeli uwierzyłeś, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, jeżeli oddałeś Mu swoje życie, to jesteś Bożym dzieckiem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to jest to, do czego Bóg cię zaprasza. To jest to, do czego Bóg cię zaprasza. Ale jeżeli to zrobiłeś, to właśnie. Myślę, że doświadczyłeś nie raz i nie dwa w swoim życiu tego, że Bóg coś kładzie ci w twoim sercu. Do czegoś cię zaprasza. Może do tego, żeby wesprzeć jakąś służbę. Albo do tego, żeby się w coś zaangażować. Żeby coś zrobić dla Bożego Królestwa. Może coś krótkoterminowego. Może raz, a może coś, co będzie trwało bardzo długo. Coś, co możesz zrobić, ale wcale nie musisz. Bo to jest mój i twój wybór. I ja właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć o Nehemiaszu. Kochani, gdybyśmy chcieli spotkać Nehemiasza, musielibyśmy udać się na dwór perskiego króla Artakserksesa. No tak się nazywał. Nie Jana, nie Niko, nie Mateusz. On się nazywał Artakserkses. Co kraj, to obyczaj. Tam na dworze tego króla Nehemiasz pełnił taką bardzo odpowiedzialną funkcję podczaszego królewskiego. Był on Żydem pochodzenia z Judy, ale wcześniej, jak wiemy, Izrael przez długie, długie lata czynił to, co złe w oczach Boga. A Bóg posyłał do nich proroków i wzywał ich do upamiętania. Aż przyszedł moment, o którym możemy przeczytać w 2 Księdze Kronik, w ostatnich wersetach, że nie było już lekarstwa na ich odstępstwo. I wtedy przyszła kara, którą Bóg zapowiadał, przed którą Bóg ich ostrzegał. Niewola. Najpierw upadło północne królestwo Izrael, podbite przez Asyrię, a później południowe królestwo Juda przez Babilon. Babilończycy przyszli, zniszczyli świątynię, spalili miasto i zniszczyli mury. A bardzo wiele ludzi wzięli do niewoli. I właśnie w takich czasach żył Nehemiasz. Przepraszam, włączę jeszcze stoper, bo bo jest ciepło i nie chcę, żeby to kazanie było za długie. Właśnie w takich czasach żył Nehemiasz. Niewoli, ale już nie babilońskiej, bo po 70 latach przyszedł król Cyrus, perski król, i podbił Babilon. I kiedy Cyrus przyszedł, to pozwolił Żydom wrócić do Jerozolimy. I właśnie w takim momencie żył Nehemiasz. Pod rządami króla Artakserksesa. To był 5. król po Cyrusie. Nehemiasz żył wśród Żydów, którzy mogli wrócić do Jerozolimy. Ale nie wszyscy chcieli. Przeczytajmy z księgi Nehemiasza, z 1 rozdziału, wersety od 1 do 4. Słowa Nehemiasza, syna Halakiasza, gdy w 20 roku w miesiącu Kislew przebywałem na zamku w Suzie, odwiedził mnie Hanani, jeden z moich braci. Przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, a też o Jerozolimę. Ci, którzy przeżyli niewolę, słyszałem, mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i w pohańbieniu. Mur Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem. Na te słowa usiadłem i zacząłem płakać. Przez wiele dni byłem smutny, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebios. Może do tego miejsca. Nehemiasz, tak jak powiedziałem, był podczasem na dworze króla perskiego na zamku w Suzie, kiedy Pan Bóg włożył w jego serce pewne pragnienie. Było to, kiedy jeden z jego braci, Hanani, przybył do Suzy i powiedział mu, w jakim stanie żyją ci, którzy wrócili i w jakim stanie jest Jerozolima. I właśnie wtedy Bóg wsadza w serce Nehemiasza pragnienie, żeby odbudować mury wokół Jerozolimy. Ale po kolei, bo mówię, że Nehemiasz był podczaszym. Kto to w ogóle był podczaszy? To takie dziwne słowo. To nie był żaden szalony chirurg robiący operację na otwartym mózgu na dworze perskim. To był człowiek, którego zadaniem, słuchajcie tego, którego robotą było kosztować wina i innych trunków, zanim zrobił to król. Jeżeli twoje serce teraz tak zabiło i masz to pragnienie, ale to jest od ciebie i mówisz, Panie, jestem gotowy, poślij mnie, to chcę ci powiedzieć, to wcale nie była taka kolorowa fucha. Bo jeżeli wino było zatrute, podczaszy umierał pierwszy. Po to właśnie był, żeby to, co pije król, było bezpieczne. I właśnie dlatego, właśnie z powodu tej funkcji podczaszy był jednym z najbardziej zaufanych ludzi w całym królestwie. To był człowiek, który miał bezpośredni dostęp do króla, który miał bezpośrednią relację z królem. Ale co z tym właśnie, co Bóg włożył w serce Nehemiasza? Na co Nehemiasz miał się zdecydować? Pomyślmy przez chwilę. Jeżeli Nehemiasz faktycznie ma się tym zająć, to on musi zrezygnować z tego swojego stanowiska na jakiś czas, z tego bardzo wysokiego stanowiska i mieć nadzieję, że kiedy wróci, to nikt go nie wygryzie, nikt nie zastąpi jego miejsca. A my żyjemy dzisiaj wiele, wiele lat później po Nehemiaszu. Mamy całą Biblię, mamy tą księgę i wiemy, że Nehemiasz wyjechał na 12 lat. I chcę wam powiedzieć, że po ludzku on nie miał do czego wracać. On nie miał do czego wracać. Pomyśl. Dlatego tak ważne jest, żebyś usłyszał to zdanie. Że to stanowisko było trudno dostać, ale jeszcze trudniej było z niego zrezygnować. Stanowisko, które miał Nehemiasz, było trudno dostać, ale jeszcze trudniej było mu z tego zrezygnować. Czy znasz to uczucie? Kiedy Bóg wzywa do czegoś, coś kładzie na serce, a ja myślę, że byłoby tak pięknie to zrobić, ale boję się zostawić to, co mam. Boję się oddać część tego, co mam. Może to są pieniądze, może czas, może zaangażowanie. Jak to w ogóle może być, że Bóg chce ode mnie? Przecież ja mam teraz małe dzieci, ja mam teraz kredyt, ja mam teraz zobowiązania i Bóg wzywa mnie do czegoś? Czy nie może zrobić to ktoś inny? Wiecie, to zawsze jest tak, że to mi wydaje się w tym momencie, że tak trudno to zostawić i że nie mogę tego zostawić. I prawdą jest, że nie zawsze jest nam łatwo odpowiedzieć na Boże powołanie, ale zawsze warto. Ale zawsze warto. Na co jeszcze miał zdecydować się Nehemiasz? Pomyślmy. Nehemiasz był na zamku w Suzie. Miał odbudować mury w Jerozolimie. To było około 1400 kilometrów. Bardzo, bardzo, bardzo daleko. Miał takie dobre stanowisko i był tak daleko od tej Jerozolimy. I to, na co miał się zdecydować, to najpierw na samą podróż, która trwała 3-4 miesiące po to, żeby tylko dotrzeć do tej Jerozolimy. Do tej podróży trzeba było się dobrze przygotować, bo po drodze było wiele przeciwności. Byli tacy, którzy chcieli cię obrabować, a żeby to zrobić, najłatwiej było cię zabić. Na to musiał zdecydować się Nehemiasz. Kiedy decydował się na to, on nie wiedział, w jakim stanie są mury, jaki dokładnie zakres pracy jest do wykonania. Ile mu to dokładnie zajmie? Ale wiecie co? Nehemiasz się na to zdecydował. Nehemiasz odpowiedział na to pragnienie, które Bóg wsadził w jego serce. I dlatego właśnie my dzisiaj możemy czytać o Nehemiaszu. Dlatego my dzisiaj w Biblii mamy księgę Ezdrasza, Nehemiasza, Estery. Dlatego, że Nehemiasz odpowiedział na to, co Bóg wsadził w jego serce. I tak sobie myślę, ja nie znam życia w większości z was. Nie wiem, jakie macie zobowiązania, jakie macie pracę, ale myślę, że Nehemiasz, że nikt z nas nie musiałby w tym momencie zrezygnować z tego, z czego zrezygnował Nehemiasz. Że akurat on miał dużo, mógł mieć bardzo dużo wymówek. Bo dlaczego on to ma zrobić? Czy nie ma nikogo innego, kto by miał po prostu po ludzku bliżej? Wcześniej Żydzi wracali, byli tacy, którzy wrócili z Zorobabelem, z Ezdraszem. byli już w tej Jerozolimie, może byli zniechęceni. Panie, poślij ich. Panie, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Ja mam taką wysoką pozycję. Ja mam tak daleko. Kiedy myślałem nad tym kazaniem, nad tymi myślami, wiecie, ja zadałem Panu Bogu pytanie. Panie Boże, dlaczego Ty, dlaczego nie powołałeś kogoś innego? Wiecie, co ja usłyszałem w swoim sercu? A skąd wiesz, że nie próbowałem? A gdzie czytasz to, że ja nie próbowałem? Kochani, to jest tak ważne, żebyśmy to zobaczyli, bo wiem, że jest bardzo wielu chrześcijan, którym Pan Bóg wkłada coś do serca, do czegoś wzywa. I jest bardzo wielu chrześcijan, którzy myślą, jak pięknie byłoby coś zrobić dla Boga. Gdybym tylko miał więcej czasu, gdybym miał tylko starsze dzieci, gdybym tylko nie miał tego kredytu i nie musiał tyle robić. I patrzą na to zadanie i myślą, i kalkulują. I cena, która się pojawia, wydaje się zbyt wysoką do zapłacenia. Niech zrobi to ktoś inny. Wiecie, miałem tego nie mówić, ale Remek z Kasią się stracili, poszli chyba na szkółkę. Gdy pastor Błażej, to chyba jesień była, i mówi, taki pomysł jest, są tacy ludzie, Kasia i Remek, mają takie pragnienie, abyśmy wchodzili na miasto, opowiadali o Panu Jezusie. To był taki jesienny czas, zimno było, przeważnie deszcz padał. Umówiliśmy się na sobotę, poszliśmy. Wiecie, ja wychodzę z auta i widzę. Idzie Remek z dzieckiem pod pachę, idzie Kasia z dzieckiem pod pachę, ten w drugiej ręce termos, ta jakiś stolik. Wiecie, mi wtedy łzy pociekły. Panie, czy naprawdę nie ma nikogo innego? Akurat oni mogliby powiedzieć, że nie dadzą rady. Szymek ma 3 lata, chyba miał wczoraj, a córeczka ma 5 roku? Rok? Myślę, że wielu z nas miało dzieci w takim wieku. Jest co robić, nie? Roboty po pachy. Jak chłopaki były takie małe, to ja chodziłem do pracy i tam odpoczywałem. W pracy. Jak miałem mieć urlop. Wiecie? Jest cena do zapłacenia w tym, do czego Pan Bóg mnie wzywa. Bo jest bardzo dużo pracy do wykonania w Bożym Królestwie. Bardzo dużo. Może Nechemiasz nie musiałby dylać Suzy przez całą tą niebezpieczną podróż, gdyby znalazł się ktoś w Jerozolimie, który podejmie się tej pracy. Jest wiele pracy, choćby tutaj, w tym kościele. Potrzebujemy muzyków. To oczywiście tylko przykład. I tak, chcę ci powiedzieć, jeżeli chcesz zostać pianistą albo gitarzystą na takim instrumencie wiodącym, to jest bardzo długa droga. Może nawet dłuższa niż 4 miesiące. Bo trzeba zacząć ćwiczyć regularnie i poświęcać swój czas. Trzeba wydać swoje pieniądze, bo instrumenty nie rosną na drzewach. Jak patrzę na ten fortepian, dzięki Bogu, nie? A potem przychodzi najtrudniejsze. Kiedy już nauczysz się grać i wydasz te pieniądze, to wiesz co? To trzeba zacząć grać. wiedząc, że na samym początku nikogo się nie zachwyci, poza może mamą i tatą. Ale to jest droga, aby stanąć w miejscu Bożego powołania. A każde Boże powołanie ma swoją cenę. Każde Boże powołanie ma swoją cenę. Do tego wzywa nas chociażby nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza 16:24. Takie znane słowo. Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Do swoich uczniów. Kim ja jestem? Kim ty jesteś? Uczniem Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Czyli Pan Jezus też wiedział, od razu mówił, że jest cena do zapłacenia. My widzimy to w historii Nechemiasza. To, co on ma przed sobą i z czego musi zrezygnować. Ale chcę powiedzieć wam teraz coś bardzo ważnego. W tym trudzie i w tej pracy, do którego Bóg cię zaprasza, jest coś wspaniałego. Jest coś wspaniałego. Bo to nie jest kwestia moich zdolności i moich możliwości. Bóg zna mnie i ciebie doskonale. Wie, co potrafisz, a czego nie. To także nie jest kwestia wielkości zadania. Serio. Duch Święty sobie z tym poradzi. Tu nie chodzi o moją i twoją siłę, ale o Jego łaskę. O Jego łaskę. On zaprasza cię do zadania, bo okazuje swoją łaskę. I chcę, żebyście to też dobrze zrozumieli i zapamiętali. My nie robimy tych rzeczy po to, żeby Pan Jezus bardziej nas kochał. Bo On już pokazał, jak bardzo nas kocha na krzyżu Golgoty. My też nie służymy, żeby zasłużyć na łaskę. Bo tą łaskę już otrzymaliśmy. Dlatego służymy. Bo Jezus Chrystus, pierwszy, dał nam wszystko. On umiłował mnie, gdy byłem takim baranem szukającym dyskoteki marihuany. On wtedy mnie umiłował, kiedy miałem 18-19 lat, kiedy żyłem swoimi pragnieniami. A teraz ja mogę odpowiedzieć mu swoim życiem na tą łaskę, którą On mi okazał i wykonywać to, do czego On powołuje mnie i ciebie, nie idąc w swojej sile, ale w Jego mocy i w Jego łasce. I Nechemiasz się zdecydował. Idziemy dalej. Druga część pierwszego rozdziału to jest modlitwa Nechemiasza. Ale wiecie co? To nie był taki tylko zwykły paciorek. Panie, jeśli ja mam, to idź. Nie. Tu są podane nazwy miesięcy. I gdybyśmy to sprawdzili, to modlitwa Nechemiasza trwała 4 miesiące. To było takie wylanie serca przed Bogiem. Takie szczere otwarcie się. I oczekiwanie na to, co Bóg uczyni. Dlaczego ja o tym mówię? Bo często my, ja jestem niecierpliwy. Ja bym chciał już. Kultura, w której żyjemy, mówi już, teraz. Wiecie, i to jest tak, że ja tak mam, przychodzę na poniedziałkową modlitwę, modlę się o coś. We wtorek w tym trwam, A w środę rano w pracy mówię tak, Panie, przecież modliłem się o to. Przecież znamy się, nie? To czemu ja nie słyszę żadnej odpowiedzi? Czemu rzeczy się nie dzieją? I ta historia pokazuje mi to, że muszę nauczyć się czekać. Czekać na Boże wskazówki. Czekać na to, kiedy On otwiera drogę, kiedy On coś pokazuje. I w historii Nehemiasza coś zaczęło się dziać. Przeczytajmy dalej. Drugi rozdział od 1 do 3. Gdy w 20 roku panowania króla Artykserksesa w miesiącu Nisan podczas uczty podawałem królowi wino, na mojej twarzy jak nigdy wcześniej musiało malować się wielkie przygnębienie. Król bowiem zapytał, skoro jesteś chory, to... Skoro nie jesteś chory, to dlaczego jesteś taki smutny? Pewnie jest jakiś ból trapi twoje serce. Przestraszyła mnie ta jego uwaga. Przestraszyła mnie ta jego uwaga. Odpowiedziałem zatem królowi, królu, żyj na wieki. Lecz dlaczego nie mam się smucić, skoro miasto, w którym są groby moich ojców, leży w ruinie z bramami spopielonymi przez ogień. Dlaczego przestraszyła go ta uwaga? Chcę coś tutaj podkreślić. Słuchajcie. Pomimo tego, że Nehemiasz miał taką pozycję, to król to nie był jego kolega. To nie był jego ziomek. Król był królem, a Nehemiasz był jego poddanym. A dla króla musiało być wszystko tak, jak król chce, na najwyższym poziomie. I z powodu tego, że król zauważył, że jest coś nie tak, jak powinno być, Nehemiasza mogły spotkać spore konsekwencje. Wiemy chociażby z Księgi Estery, tak w ogóle Księga Estery to jest ten czas, wydarzenia Księgi Estery dzieją się trochę przed Nehemiasza w okresie Ezdrasza. Z Księgi Estery wiemy, że wejście chociażby na dziedziniec królewski bez zezwolenia króla spotkało się tylko z jedną konsekwencją. Śmiercią. Nie było innej drogi. Ale Nehemiasz mówi królowi o tym, co Bóg wsadził w jego serce. Ale było coś jeszcze. Wiecie, dlaczego on się tak bał? Bo mówił to królowi Artakserksesowi. I to był ten sam król, który kilkanaście lat wcześniej, za czasów Ezdrasza, swoją decyzją zatrzymał odbudowę Jerozolimy. Z powodu przeciwności, z powodu ataków nieprzyjaciela, nieprzyjaciel doprowadził do tego, że ten król zablokował odbudowę Jerozolimy za czasów Ezdrasza. I teraz Nehemiasz zwraca się do króla z tematem, który król sam zablokował. Do króla, który mógł zrobić tylko tak i ta głowa by spadła. Ale Nehemiasz bardziej kocha Boga. On chce bardziej podobać się Bogu niż ludziom. I to też jest dla mnie takie cenne. Bo co robisz, kiedy ktoś pyta cię na imprezie firmowej, dlaczego ty nie pijesz alkoholu? To nie, bo mi lekarz nie pozwolił. To nie, bo nie chcę. Czy jesteś gotowy powiedzieć nie? Ja nie chcę się upijać, bo mój Pan powiedział, żebym tego nie robił. Bo ja kiedyś tak żyłem, a On mnie z tego uwolnił. Jeżeli zapraszają cię koledzy w niedzielę rano na rower, to co? A nie, bo wiesz, tam żonie muszę pomóc. Czy jestem gotowy powiedzieć, wiesz, nie, bo ja z rodziną w niedzielę chodzę do kościoła, usłyszeć to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć, oddać Jemu chwałę, wywyższyć Jego święte imię. I tak, może ten ktoś popatrzy się na ciebie jak na kosmitę, bo dla niego to będą gwiezdne wojny. Ale czy jesteś gotowy przyznać się do Boga? Kiedy prowadzisz firmę, a ktoś proponuje ci jakiś może bez VAT-u, może bez rachunku, albo w naszej firmie to jest tak, w motoryzacji, ten VAT to tak pół na pół. Nechemiasz jest tym, który przyznaje się do Boga. Pomimo tego, że naraża się na konsekwencje i nie wie, jak zareaguje król. Przeczytajmy dalej, wersety 4-5. Król odpowiada, czego byś więc pragnął? Spytał król. Pomodliłem się zatem do Boga niebios i powiedziałem, gdyby król uznał to za słuszne, jeśli jako twój sługa służę ci dobrze, proszę, poślij mnie do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców. Chciałbym je odbudować. I tu znowu pojawia się taka niesamowita rzecz. Kiedy w 4 wersecie król pyta, czego więc byś pragnął? Co on robi? On nie leci z koncertem życzeń. Jest okazja. Ale pyta Boga, co ma powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie powiedzieć za mało, żeby powiedzieć to, co trzeba w tym momencie. Ja wiem, że my potrafimy czekać na Boga, potrafimy wołać do Boga, kiedy jesteśmy w dolinie, kiedy mamy jakieś problemy, kiedy coś się wydarza w naszym życiu. Potrafimy. Ale kiedy otwierają się jakieś możliwości, coś się zaczyna udawać. Czy pytam, Panie, czy ja mam w to wejść? Panie, brać to? Tą okazję? Nechemiasz tak właśnie robi. Daj, Panie Boże, abyśmy my tacy byli. Abym ja taki był. Co wy myślicie, że kaznodzieja, który wychodzi, to jest taki święty człowiek, który już niczego nie potrzebuje? Ja pierwszy tego potrzebuję. Kaznodzieje, którzy tu głoszą, tego też potrzebują. My wszyscy potrzebujemy uczyć się od Nechemiasza. Bo kiedy Nechemiasz tak postępuje, to rzeczy zaczynają się dziać. Nie będziemy już tutaj tego fragmentu czytać, ale wam powiem. Król decyduje się dać listy polecające po to, żeby Nechemiasz miał bezpieczną podróż i zgadza się na to, żeby Nechemiasz opuścił jego królestwo na spory czas. Daje mu w dodatku listy polecające do uzyskania drewna z lasów królewskich po to, żeby Nechemiasz mógł odbudować bramy w murach miasta. Ale to jeszcze nie wszystko. Król daje mu też eskorty, żeby czasem nic złego nie wydarzyło się po drodze, żeby go chronili. Ten perski król, który sam zablokował odbudowę Jerozolimy. teraz godzi się na to wszystko. Dlaczego? Werset 8, końcówka wersetu 8, drugiego rozdziału. Nehemiasz sam o tym mówi. Dlatego, że Bóg otaczał mnie swoją troską. Halleluja. Dlatego, że Bóg otaczał mnie swoją troską. Nehemiasz odpowiedział na to, na co Bóg go powołał. Ale nie szedł na pałę, tylko pytał go, w którą stronę i kiedy. A Bóg otaczał go swoją troską. Taki jest nasz Bóg. Bo jeśli powołuje, to i zaopatruje. To troszczy się. To prowadzi. To ochrania. To się opiekuje. Żeby tu mi nikt nie zarzucił, że wyszedł tutaj taki mikro i Ewangelię sukcesu zwiastuje. Bo tak często my widzimy rzeczy inaczej. Często mamy pragnienie inaczej rozwiązać daną rzecz. Ale tak jak mówi psalmista, w psalmie 37 chyba, byłem młody, teraz jestem stary, ale nie widziałem sprawiedliwego, aby był opuszczony. Bo taki jest nasz Bóg. Chciałem, żebyśmy też mogli zauważyć tutaj jedną rzecz, która nam może łatwo uciec. My żyjemy tutaj tyle lat, mamy całą księgę i wiemy, jak to się wydarzyło. Ale Nehemiasz nie wiedział. Kiedy Bóg poruszył serce Nehemiasza, Nehemiasz nie wiedział, w jaki sposób dostanie się do Jerozolimy. Nie wiedział, czy ktoś razem z nim zdecyduje się odbudowywać te mury. Nie wiedział, ile to potrwa. Nie wiedział, skąd weźmie drzewo potrzebne do odbudowy. Ale to, co wiedział, to, że Bóg powołuje go do tego zadania. Wiele razy z tej kazalnicy, choćby przypomnę sobie, pastor Błażej o tym mówił, że Bóg nie pokazuje nam całej drogi, ale pokazuje nam kolejny krok. My jesteśmy tymi, którzy chcielibyśmy wiedzieć, jeżeli się na to zdecyduje, to ile to potrwa i jaka będzie cena, żeby za to zapłacić i co się wydarzy, bo jeśli zrezygnuję, czy będę miał do czego wrócić. Ale wiecie co? To się nie nazywa wiara, to się nazywa Google Maps. Nie? Wchodzisz w Google Maps i zaznaczasz Łebieniec, tak? Łebieniec i prowadź. A tam ci daje dwie drogi. A ty, jeszcze sobie zaznaczę pomiń opłaty, odcinki płatne. No to trochę naokoło. Dwie opcje. Ale tu korek, 27 minut. To pojadę tą drogą. Za darmo, lekko dłużej, ale bez korków. I jeszcze 3 McDrive'y są po drodze. Tędy pojadę. To nie jest wiara. Wiara polega na zaufaniu Bogu. W tym, do czego powołuje mnie i ciebie. Naprawdę weźmy przykład z historii Nehemiasza, który wyruszył do Jerozolimy. Nie bądźmy tymi, którzy będą tylko marzyć. Nie po to Bóg daje nam te pragnienia, by były tylko pragnieniami. Słyszysz to? Nie po to Bóg daje te pragnienia, by były tylko pragnieniami. Jak pięknie byłoby Mu służyć. Ale po to, abyśmy mogli pójść za Nim pomimo obaw, w zaufaniu i wykonać to, do czego On nas powołuje. Pamiętaj, najważniejsze nie jest to, jak wielki będzie Twój pierwszy krok. Choćby nie wiem, jak trudne było to zadanie. Najważniejsze jest to, za kim idziesz. Najważniejsze nie jest zadanie, które może cię przerażać. Najważniejsze jest to, za kim idziesz. Bo chrześcijaństwo nie polega na realizowaniu wielkich rzeczy. Polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Oja. Chcę wam powiedzieć teraz może historię takiej młodej dziewczyny. Nazywa się Kate Davis. Nie, jeszcze nie. Katie wychowała się w Stanach Zjednoczonych. Była zwykłą, normalną nastolatką. Chodziła do szkoły, miała przed sobą studia, kochającą rodzinę, przyjaciół, znajomych, plany. A kiedy miała 18 lat, pojechała na taki krótki wyjazd misyjny do Ugandy. I tam Bóg włożył w jej serce pomoc dla sierot w tamtym miejscu. I kiedy wróciła do domu, podjęła decyzję i powiedziała rodzicom, że chce wrócić do Ugandy, że nie idzie na studia. Wyobraźcie sobie tą rozmowę. Jesteś 18-letnią dziewczyną, masz takie długie, lkowane włosy. Remek, nie patrzy tak dziwnie. Wyobraź sobie to. I tą rozmowę z rodzicami. Oni mają wobec ciebie plany, chcą, żebyś skończyła studia. Trochę zdrowiej żyła. Znalazła dobrą pracę. Męża, miała dzieci. A Katie mówi, że Bóg powołuje ją, żeby pojechać do Ugandy. I pojechała. Planowała, że pojedzie na rok, a została tam 15 lat. I zaczęła pracować z dziećmi, uczyła w przedszkolu, pomagała rodzinom żyjącym w ogromnej biedzie. I wtedy po niecałym roku wydarzyło się coś jeszcze. Pewnego dnia po ulewnym deszczu zawalił się jeden z domów. I troje dzieci, sierot, zostało bez dachu nad głową. I Katie wzięła je pod opiekę i zaczęła się nimi zajmować. Miała wtedy 19 lat. 19. W wieku, kiedy większość jej rówieśników decyduje, czy iść na ten film do kina, czy nie, albo na to, co będziemy robić w weekend, Katie bierze pod opiekę troje małych dziewczynek, które stają się sierotami. Ale na tym się nie skończyło. Bo z czasem pod jej opiekę trafiło kolejnych 11 dziewczynek. Ostatecznie Katie została matką adopcyjną dla 13 dziewczynek w Ugandzie, które wychowała, a Bóg użył ją i poprowadził przez całą tą drogę. Ona dała tym dzieciom to, czego potrzebowały i wskazała im na Jezusa Chrystusa. I teraz może to zdjęcie. A Bóg cudownie troszczył się przez całą tą podróż. Szybko dał jej męża, który ją tak pokochał, a ona jego. I razem podjęli się tej służby. Założyli fundację Amazima, co w języku lokalsów znaczy prawda. Bóg też dał im dwóch synów, ich biologicznych synów. Więc razem mieli pod opieką 15 dzieci i rozpoczęli działalność Fundacji Amazima. A w 2021 roku, po około 15 latach życia w Ugandzie, Katie wraz z rodziną przeniosła się do USA. Przyszedł czas na kolejny etap jej podróży. Tu mamy kolejne zdjęcie. Dzisiaj Katie jest żoną, mamą, założycielką Fundacji Amazima, której misją jest czynienie uczniami Jezusa przez relacje, edukację i wzmocnienie społeczności w Ugandzie. Katie nadal regularnie wraca do Ugandy i angażuje się w prowadzenie i działalność Fundacji Amazima. I wiesz, kiedy słyszymy takie historie, możemy powiedzieć, piękna historia. Ale wiecie co? Każda piękna historia ma swoją cenę. Bo był czas, kiedy Katie była młodą dziewczyną i musiała zrezygnować z tego, co było jej codziennością. I kiedy pierwszy raz wyjeżdżała do Ugandy, nie wiedziała, ilu dzieciom pomoże. Nie wiedziała, że założy Fundację Amazima. Nie wiedziała, że zostanie tam 15 lat, a że fundacja pomoże tysiącom dzieci. Ale to, co wiedziała, to to, co Bóg wkłada w jej serce. I zrobiła ten pierwszy krok, bez całej tej trasy na GPS-ie, zaufała Jezusowi Chrystusowi. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ta historia bardzo przypomina historię Nehemiasza. I tak naprawdę przypomina historię każdego Bożego dzieła. Pamiętam, jak gościliśmy tutaj Radka Siewniaka. Radek spał u nas i wieczorem opowiadał nam, jak Bóg go powołał. Radek mówi, usłyszałem tak bardzo, jedno słowo, ale tak bardzo wyraźnie w swoim sercu. Pakistan. I to zmieniło jego życie. On poszedł za tym, do czego wzywa go Bóg. Kiedy Nehemiasz zdecydował iść się tą drogą, on nie miał listów, nie miał drewna, nie wiedział nawet, jak zareaguje król. Miał tylko to, co włożył Bóg w jego serce. I kończąc, zapraszam zespół, nie będziemy już dalej brnąć w tą historię. Ja tu jeszcze mam trzy akapity dalej, ale to może na inne kazanie. Może któryś z braci się tym podzieli, albo Bóg da łaskę w inny sposób. Powstaje pytanie, czy ja i ty ufam Bogu na tyle, żeby zrobić ten pierwszy krok? Gdybyśmy czytali dalej tą historię, zobaczylibyśmy, że mur był odbudowywany. Czy były przeciwności? Tak. Czy było trudno? Były takie momenty. Ale czy Bóg się troszczył i był wierny? Zawsze. Zawsze. I finalnie mur został odbudowany. Bóg dał zwycięstwo. Dlatego, że Nehemiasz zrobił pierwszy krok. Dzięki Bożej łasce Nehemiasz mógł to wykonać. Podsumujmy to, co dzisiaj powiedzieliśmy. Mówiliśmy, że stanowisko Nehemiasza było bardzo trudno dostać, ale jeszcze trudniej było je zostawić. A mimo tego on się tego podjął. Mówiliśmy, że nie tylko po to Bóg daje nam te pragnienia, by pozostały tylko pragnieniami, ale dlatego, abyśmy poszli za Nim, tam, gdzie On nas wzywa. Mówiliśmy też, że jest droga, którą trzeba przejść, żeby stanąć w miejscu Bożego powołania i o tym, że każde powołanie ma swoją cenę. mówiliśmy o tym, że nie chodzi o nasze możliwości, ani wielkość zadania, ale o Jego łaskę. Panie, o Twoją łaskę. Więc nie bój się i zaufaj Mu. Najważniejsze w tym nie jest to, jak wielki krok wiary musisz zrobić. Najważniejsze jest to, za kim idziesz. Amen.